początek tej rezydencji to są lata 30. wieku XVI, natomiast warto cofnąć się o lat kilkadziesiąt do momentu, kiedy jakby cała ta historia z Pałacem Górków tak naprawdę mogła się rozpocząć. Narożny kwartał zabudowy miejskiej przy Rynkowej podzielony był na dwie działki. Jedna z tych działek znajdowała się w posiadaniu rodziny Szamotulskich, bardzo możnego szlacheckiego rodu tutaj w Wielkopolsce. Z tą rodziną związał się Łukasz Górka, wojewoda poznański, przedstawiciel z kolei innego, wtedy wschodzącego, bardzo ważnego rodu poznańskiego. I w ten sposób stał się właścicielem jednej z tych narożnych działek, na której znajdował się późnogotycki, duży, okazały dom Szamotulskich, którego relikty zidentyfikowano niedawno właśnie w murach obecnego Pałacu Górków. No i ten dom jakby stał się podstawą rozbudowy, która zaowocowała późniejszą rezydencją Górków. Rozbudowy, która miała kształt rzeczywiście takiej rezydencji w typie bardzo popularnym w Wielkopolsce, w późnym średniowieczu, na początku czasów nowożytnych. Rezydencji, która składała się z dwóch skrzydeł, równolegle do siebie rozmieszczonych. Skrzydła północnego, czyli tego od ulicy Wodnej, i skrzydła południowego. Te dwa budynki zostały zaopatrzone w bardzo modny wtedy detal architektoniczny, italianizujący, bez wątpienia wykonany przez kamieniarzy z jakiegoś warsztatu, który wywodził się ze Śląska, i jakby relikty tego detalu dosyć okazałe do dziś się zachowały. To są przede wszystkim kolumny krużganków dziedzińcowych, no, częściowo odtworzone, częściowo oryginalne, także oprawy okien, no i przede wszystkim wspaniały portal od strony ulicy Klasztornej. Portal z datą 1548 rok, zatem możemy wnioskować, że gdzieś mniej więcej w tym czasie, czyli około połowy wieku XVI, ten zasadniczy pierwszy etap kształtowania nowej rezydencji w obrębie murów miejskich został ukończony. Elementy architektoniczne tego pałacu były też jednymi z najwcześniejszych przejawów sztuki renesansowej w Poznaniu. Takich przejawów w ogóle niewiele się zachowało. Wiemy, że podobne elementy znajdowały się wtedy na Zamku Królewskim w Poznaniu, ale no, z tego niestety praktycznie prawie nic się nie zachowało. Więc tutaj również pod tym względem ten pałac miał pionierski charakter. Nie tylko był najstarszym pałacem w obrębie murów miejskich, ale był również pierwszą albo jedną z pierwszych budowli, które uzyskały no, właściwie w pełni taki nowożytny charakter. Inicjator tej przebudowy, rozbudowy, czy właściwie budowy rezydencji, Łukasz Górka, on umiera w 1542 roku i właściwie to dzieło rozbudowy rezydencji kontynuuje jego syn Andrzej. Gdzieś około połowy XVI wieku ten proces się zamyka. Powstaje imponująca również taka konstrukcja dachowa, oparta na wysokich szczytach i na attyce od strony ulicy Klasztornej. I bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ nad tym skrzydłem, w którym znajdował się wjazd na dziedziniec, właśnie opatrzony tym okazałym renesansowym portalem, umieszczona została również na takim tarasie ukrytym za attyką sadzawka zasilana wodą, w której pływały ryby. To taki dosyć wtedy modny, ale rzadko spotykany element wyposażenia rezydencji. Znamy takie rozwiązania chociażby z Wrocławia. Także tu widać, że te takie związki między Poznaniem a Wrocławiem w tym czasie były bardzo mocne, bo właśnie nie tylko jakby architekci, ale również pewne pomysły na samo wyposażenie rezydencji, choć akurat ta sadzawka nie była wykonana przez mistrza pochodzącego z Wrocławia, ale z Królewca. Ta okazała rezydencja, zbudowana też zapewne niemałym kosztem, paradoksalnie funkcjonowała, też służyła rodowi Górków niezwykle krótko. Bo w gruncie rzeczy około połowy XVI wieku mamy gotowy, okazały pałac. Być może pewne prace związane z jego wyposażaniem były jeszcze kontynuowane krótko po połowie XVI wieku, ale Górkowie niedługo później wymierają. Umiera ostatni przedstawiciel rodu, Stanisław Górka, i właściwie około ćwierć wieku po tym, jak ten pałac został ukończony, nie ma już rodziny, która tę rezydencję zbudowała. Spadkobiercy Górków, wywodzący się z innego rodu, na krótko tę rezydencję przejmują, ale jest to rzeczywiście okres bardzo krótki. I potem obiekt zostaje sprzedany zakonowi benedyktynek, które tam umieszczają swój klasztor. I to jest moment w historii pałacu dosyć istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na kształt tego obiektu. On zostaje przez benedyktynki gruntownie przebudowany. No, przede wszystkim to główne skrzydło właśnie północne od strony ulicy Wodnej, w którym zostają zmienione w ogóle podziały kondygnacji, ponieważ tam benedyktynki umieszczają swoją kaplicę. No, skoro klasztor, to muszą mieć jakby świątynię w obrębie tego klasztoru. Szata architektoniczna obiektu też się zmienia. Właściwie ulega on w XVII wieku takiej barokowej przebudowie. Drugi element, który jest w tym wszystkim istotny, to właśnie ten kontekst religijny, wyznaniowy, ponieważ Górkowie byli rodem protestanckim. narodem, który popierał rozwój religii reformowanej, czy wyznania reformowanego w Wielkopolsce i wiemy, że również udzielali miejsca w swoim pałacu na spotkania, na nabożeństwa protestantów. No więc w tym momencie przejęcie na fali kontrreformacji rezydencji głównego protestanckiego rodu, nie tylko w Wielkopolsce, ale jednego z najważniejszych rodów protestanckich w Rzeczypospolitej przez zakon katolicki no miało istotny wydźwięk w tym kontrreformacyjnym kontekście. Pałac w takim właśnie kształcie barokowym, będącym właściwie klasztorem, a nie pałacem, przetrwał do mniej więcej lat 20. 30. wieku XIX, kiedy klasztor benedyktynek zostaje zlikwidowany i wtedy stał się przez pewien czas szkołą. To jakby kolejny ważny etap w dziejach tego pałacu, który początkowo nie miał jeszcze poważnych konsekwencji dla jego kształtu architektonicznego, natomiast dla jego funkcji niezwykle ważny, ponieważ w murach tego dawnego pałacu, później klasztoru benedyktynek, założona została najstarsza w Poznaniu, w Wielkopolsce szkoła dla dziewcząt, taki rodzaj szkoły średniej. Do dziś można powiedzieć, że tą tradycję tej pierwszej szkoły dla dziewcząt kontynuuje VII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Ta szkoła funkcjonowała krótko. Później dawny Pałac Górków stał się po prostu czynszową kamienicą, dużą, okazałą, co się wiązało z jego poważną przebudową. On właściwie uzyskał taki kształt zbliżony do innych właśnie takich dużych, okazałych kamienic miejskich z neorenesansową elewacją czy elewacjami, trochę przypominał takie bardzo okazałe kamienice, które znamy choćby z Berlina z tego czasu. I właściwie w takim kształcie, który został mu nadany w XIX wieku, niemal 100 lat funkcjonował, bo aż do czasu II wojny światowej, kiedy ulega bardzo poważnemu zniszczeniu i po wojnie podjęta zostaje decyzja o jego odbudowie z przeznaczeniem na Muzeum Archeologiczne, które mieści się tam do dzisiaj. No i ta odbudowa polegała również na modyfikacji, to znaczy nie odbudowano pałacu w tym kształcie, w którym został zniszczony w 1945 roku, a więc tej takiej mającej neorenesansową szatę kamienicy, ale zdecydowano, żeby przywrócić mu charakter pałacowy, tylko że nie wrócono do tego pierwotnego kształtu, czyli formy Pałacu Górków, ale do klasztoru benedyktynek. Także to, co dzisiaj oglądamy, no to po pierwsze musimy mieć świadomość, że to jest w sporej części rekonstrukcja, nie taka całkowita od fundamentów, ale bardzo duża część architektury obecnego Pałacu Górków, no to jest owoc powojennej odbudowy i powojennej rekonstrukcji, to po pierwsze, a po drugie jest to też owoc pewnej takiej arbitralnej decyzji konserwatorskiej, w wyniku której zdecydowano się, że z tych rozmaitych form, jakie ten obiekt miał w ciągu 500 lat swojego istnienia, wybieramy określony moment i w kształcie z tego momentu odbudowujemy ten gmach. Więc są tam elementy przede wszystkim związane z tym okresem funkcjonowania pałacu jako klasztor, ale w trakcie prowadzonej, zakrojonej na bardzo dużą skalę renowacji pałacu, która była podjęta już na początku XXI wieku, postanowiono, żeby wyeksponować jednak to, co w tym pałacu z punktu widzenia historii jest najbardziej wartościowe, czyli tę jego najwcześniejszą fazę. To jest szczególnie widoczne na dziedzińcu, na którym usunięto tynki, wprowadzono duże oprawy okienne i dziedziniec w pewnym stopniu przypomina nam rzeczywiście kształt tej pierwotnej XVI-wiecznej rezydencji, natomiast wygląd jakby zewnętrzny pałacu nadal w dużej mierze eksponuje nam ten jego etap, gdy nie był pałacem, a był klasztorem.